Już po raz ostatni mówimy dzień dobry w Szatni Akademików. Ten program kończy się w tym, można powiedzieć, sezonie, jak to się już ukartowało, jeżeli chodzi o nazewnictwo serialowe. Marcin Krzywicki, witam bardzo serdecznie. Dziś będziemy podsumowywać rok akademicki wspólnie z dyrektorem klubu Markiem Lemańskim. Dzień dobry. I doktorem Tomaszem Grzybowskim.
Dzień dobry.
To zacznijmy od bachanaliów, bo bachanalia niedawno się skończyły. Świeżo w pamięci mamy tę masę imprez, która odbywała się właśnie przy okazji Dni Kultury Studenckiej. Dużo tego było, dużo pracy, pewnie dużo przygotowań. Udane to bachanalia były z punktu widzenia AZS-u, Uniwersytetu Zielonogórskiego?
Tak, na pewno 50-lecie klubu spowodowało, że staraliśmy się mieć nowe pomysły na imprezy bachanaliowe. Trzeba pamiętać, że to nie tylko AZS, ale też duża współpraca ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Udaje nam się przeprowadzić od lat już te imprezy, które od wielu już sezonów są w kalendarzu bachanaliowym. Natomiast w tym roku staraliśmy się też, aby były to imprezy nowe, żeby to była nowa oferta dla studentów. Jak co roku bardzo dużo młodych ludzi uczestniczyło w tych imprezach, nie tylko studentów, bo byłem na turnieju brydżowym, można powiedzieć, że też byli mieszkańcy. Młodzi duchem, dokładnie tak. Młodzi duchem. I tam wyłanialiśmy de facto też akademickiego mistrza województwa lubuskiego w brydżu. I trzeba powiedzieć, że na przykład w tym roku to trofeum zdobyła para z PWSZ Sulechów. Także bardzo się cieszę, że też mieliśmy gości z
Czyli tak konsolidacyjnie miast. Można
dokładnie,
powiedzieć już.
Dokładnie tak.
W przededniu połączenia.
Dokładnie tak. Także na pewno kolejne bachanalia na sportowo, które można ocenić bardzo pozytywnie.
Doktor Tomasz Grzybowski nie tylko organizował, ale także grał. Słynny turniej pracowników w koszykówkę. Tam widziałem i jakiś floater się zdarzył i jakaś czapa była.
Tak, tutaj już niestety te turnieje to są udane wtedy, kiedy nikt nic sobie nie zrobi i pod tym względem było tak różnie, natomiast ten turniej ma swoją już tradycję. Tutaj Paweł Urbański organizuje go już przecież 23 raz, także wspomagamy go tutaj. No turniej, który z taką nutką nostalgii po nieodżałowanym Piotrze Galancie i taki przesiąknięty taką melancholią, ale to i dla Piotra i dla nas było po prostu bardzo ważne wydarzenie i cieszymy się, że jest tak kontynuowane.
Była też minuta ciszy. Dobrze, panowie, to od bachanaliów przejdźmy ogólnie do tego roku akademickiego, który no niechybnie zbliża się do końca, bo jak już jest czerwiec, to znaczy, że już wakacje za pasem. Jaki to był rok dla AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego? Na pewno jubileuszowy, na pewno bardzo dużo się działo, bo my mieliśmy bardzo dużo pracy. A ocena tego roku jaka będzie?
No ja myślę, że może być jak najbardziej pozytywna. Trzeba pamiętać o tym, że w każdym zakresie AZS Zielonogórski się rozwija, biorąc pod uwagę liczbę członków. To praktycznie powiększyliśmy ją o ponad 100 nowych osób. Jest to niezwykle dla nas cenne, ponieważ mówimy tutaj w tym momencie o tym sporcie uczelnianym, takim, w którym każdy student może przyjść na obiekty Uniwersytetu Zielonogórskiego. A przypominam, że dzięki Uniwersytetowi tych obiektów jest coraz więcej, bo i mamy salę fitness, i mamy nową siłownię. I to na pewno powoduje, że my możemy w tych nowych obiektach też przygotować jakąś propozycję dla studentów. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie możliwości. No ale też pięknym przykładem jest pierwszy sezon naszych siatkarek w trzeciej lidze. To jest sekcja ligowa już, która wystartowała i mam nadzieję będzie kontynuować swoją ligową przygodę. Także w każdym wymiarze i tym takim uczelnianym i tym takim sportowym ligowym można powiedzieć, że to był sezon wyjątkowy. No trzeba jeszcze pamiętać oczywiście o awansie piłkarzy ręcznych do pierwszej ligi, o doskonałym trzecim miejscu w pierwszej lidze, w roli Beniaminka naszych futsalowców, świetnej postawie tenisistów stołowych. No, sukcesy na akademickich mistrzostwach Polski, jeszcze przed nami start naszych piłkarzy ręcznych, także naprawdę tych imprez przy okazji obchodów 50-lecia AZS Zielonej Górze było bardzo dużo.
Pan zaczął od pań, wiadomo, no panie panie przodem, damy first. To w takim razie do pana doktora pytanie o tę siatkówkę kobiecą. To był projekt, który pierwszy raz się pojawił teraz i oczywiście awansu nie wywalczył do drugiej ligi, natomiast jaka jest ocena tego pierwszoroczniaczka, bo to najmłodsze dziecko ligowe AZS-u?
Tak, musimy się rozwijać małymi krokami. Tutaj nie planujemy nagłych skoków, tylko cierpliwie musimy budować, włączać się w tą tkankę szkoleniową, piramidę szkoleniową, młodzieżową, która funkcjonuje już w naszym mieście. I nasz zespół kobiecy i zespół męski tak samo, musi być tak jakby zwieńczeniem całej piramidy szkoleniowej.
No zapewne, przepraszam, że wejdę słowo, pan słyszał te zapowiedzi dziewczyn, tak, wchodzimy do drugiej ligi tutaj, damy radę, półfinał, finał i robimy drugą ligę. Okazało się, że ta rzeczywistość no nie jest taka różowa.
Ale tutaj to też był pokaz naszych możliwości. Zielonogórska Liga powstała, Zielonogórska Lubuska Liga Piłki Siatkowej, trzecia liga, powstała właśnie dzięki temu, że my zgłosiliśmy zespół do niej. Powstały cztery zespoły. Natomiast to nie oszukujmy się, to jest mało. Tutaj nasze dziewczyny nie miały możliwości grania z bardzo wymagającymi rywalkami i też się uczyły tej siatkówki. Czasami taki kubeł zimnej wody się przydaje, ale też i pozwala, tak jak Boniek powiedział, porażki uczą, sukcesy cieszą. I dla nas jest to nauka po prostu. I nie ma co tutaj wyprzedzać faktów, gdyż zależy nam na płynnym rozwoju. My musimy tutaj i wykształcić kadrę szkoleniową w mieście Zielona Góra, która zajmie się siatkówką. I to jest taki nasz główny cel, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zespołów siatkarskich. Gdyż nasi absolwenci, kończąc grę w naszych klubach, oni będą pracowali na dobro całej zielonogórskiej siatkówki. I mamy nadzieję, że ten zespół da impuls do rozwoju siatkówki kobiecej w mieście. Gdyż sami państwo wiedzą, jaka słaba oferta jest miejska dotycząca sportu kobiecego zespołowego. I mamy nadzieję, że to będzie ten impuls i to jest największy sukces, a sukces sportowy przyjdzie. Im silniejsza będzie młodzieżowa siatkówka kobieca, tym na pewno nasz zespół będzie silniejszy i według mnie to jest kwestia czasu. Planujemy 2 lata na awans sobie do drugiej ligi i twardo się tego będziemy trzymać.
A jak będziecie kłaść te podwaliny młodzieżowe pod tę seniorską, nazwijmy to, pierwszą drużynę?
Na ścisłej współpracy z zespołem szkół sportowych i ogólnokształcących. Powstaje teraz tam klasa sportowa siatkówki. Ja uważam, że nasz zespół powinien być mniej więcej w połowie zbudowany ze studentek i w połowie z uczennic. I płynne przejście między okresem juniorskim a seniorskim to powinien być dla nas priorytet. Im więcej będzie grało zielonogórzanek w naszym zespole, tym nam będzie łatwiej prowadzić ten zespół, będzie on zaangażowany. I natomiast uczelnia daje nam możliwość dobierania zawodniczek, które przyjdą do nas na studia. I tutaj, ale to nie może być cel. To może być ta wisienka na torcie, ten impuls dodatkowy, który spowoduje, że ten nasz rozwój w tą dyscyplinę będzie szybszy. Ale to nie są fundamenty. Fundamenty to jest szkolenie na poziomie juniorek, kadetek.
Zmiany będą, tak, jeżeli chodzi o pion szkoleniowy, jak i zawodniczy w stosunku do tego sezonu?
Ja uważam, że Michał Kasperowicz spisał się znakomicie, że zespół, w którym grała połowa zespołu, to były jego wychowankinie, jego zawodniczki jeszcze z czasów rozgrywek młodzieżowych. Super nawiązały kontakt z trenerem i zrealizował się jako trener w mojej opinii w pełni. I na pewno na tego człowieka byśmy chcieli stawiać. To jest zespół, który gra bez wynagrodzenia. Naszą ambicją jest też, żeby dziewczyny grające w tym zespole podnosiły swoje kwalifikacje. W Lubsku już wiemy, że będzie druga liga, więc my też chcemy wspomagać zespół, który będzie kroczył innym torem rozwoju i na przykład jeżeli zawodniczki nasze, grające u nas w poprzednim sezonie będą chciały tam występować, to na pewno nie będziemy robili przeszkód, ale to będzie miało wpływ na pewno na kształt tego zespołu. Poczekamy na decyzję dziewczyn.
A Lubsko, skoro jest w drugiej lidze, to znaczy, że pod znakiem zapytania stanie cała trzecia liga?
Tak. Trzeba powiedzieć, że Lusko było takim silnym ogniwem tej nowo powstałej ligi. I tak tutaj pan Tomek powiedział, marzenia trzeba spełniać i być może na ten moment marzeniem będzie udział w trzeciej lidze dolnośląskiej, ponieważ my nie mamy jeszcze takiej wiedzy, czy w ogóle Lubuska Liga powstanie. Skoro Lubuska nie będzie w tej lidze, to już zostają tylko 3 zespoły z ubiegłego sezonu. A myślę też, że pod względem sportowym gra w trzeciej lidze dolnośląskiej będzie dla tych dziewcząt dużo, dużo lepszym wyzwaniem właśnie sportowym. I to jest niezwykle ważne, bo to nie chodzi tylko o to, żeby odgrywać mecze, ale chodzi o to, żeby te zawodniczki się rozwijały. A na pewno Liga Dolnośląska daje dużo większe możliwości niż tutaj taka okrojona Liga Lubuska. Zresztą o tym świadczą wyniki baraży, gdzie zespół z Wałbrzyka był przecież przedostatnim zespołem rundy zasadniczej na Dolnym Śląsku, a jednak tutaj te baraże wygrał, więc ja myślę, że to jest taki właściwy kierunek, udział, jeżeli będą oczywiście takie możliwości w Lidze Dolnośląskiej. I
to jeszcze nie jest przesądzone?
Tak, to nie jest przesądzone, oraz ewentualnie udział w Akademickich Mistrzostwach Polski, bo też trzeba o tym pamiętać, że studenci mają swoje rozgrywki, one są na dość wysokim poziomie i skoro już mamy zespół ligowy, to zawsze staramy się, aby te zespoły ligowe też właśnie w tych rozgrywkach uczestniczyły, żeby reprezentowały Uniwersytet Zielonogórski i myślę, że to będzie taka bardzo dobra propozycja dla zawodniczek i sztabu szkoleniowego. A dla nas jako klubu to na pewno będziemy mogli powiedzieć, że stworzyliśmy zawodniczkom bardzo dobre warunki właśnie do rozwoju.
Kiedy ewentualnie takie decyzje zapadną wiążące, czy to będzie trzecia Liga Dolnośląska, czy jakaś tam Lubuska, chociaż tutaj to wydaje mi się, że chyba nie można mówić o zbyt dużym optymizmie, mając 3 ośrodki, prawda?
Do 30 lipca to jest ostateczny termin zgłaszania się do wszelkich rozgrywek organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Siatkowej i tak naprawdę to jest taki deadline, który będzie tutaj nas wszystkich obowiązywał. Natomiast z mojego punktu widzenia bardzo było szkoda, żeby nie było tej trzeciej ligi lubuskiej i to patrząc szerzej ze względu w ogóle na rozwój siatkówki kobiecej, tak, lubuskiej, bo to jednak funkcjonowanie zespołu grającego w rozgrywkach ligowych, czy w Nowej Soli, czy w Kostrzynie, no tutaj my czekamy na powrót Sulechowa do rozgrywek.
Jest taka szansa?
Znaczy jest mała, to znaczy na razie nie ma szansy, ale to jest za silny ośrodek, żeby tam była taka pustka.
A teraz tam jest cisza i zgaszone światło właściwie.
Tak, ale to tam się musi odbudować. Ja wierzę to głęboko, bo za duże tam są tradycje, za dużo ludzi zainteresowanych tą dyscypliną sportu, żeby tam była cisza cały czas. Ale na razie jest, na razie są 3 ośrodki.
To idźmy sobie tak szczebelek po szczebelku w takim razie. Pierwsza liga i futsal to będzie walka wieczoru, tak boksersko tutaj nazywając sprawy. Przejdźmy do drugoligowych siatkarzy. Pozostańmy przy dyscyplinie. Utrzymanie zapewnione, troszeczkę zmian przed sezonem, nawet nie troszeczkę, bo odejście Tomasza Palucha i zastąpienie go Jakubem Pudzianowskim to był taki jeden poważny filar i poważna zmiana po tylu latach. Jak panowie oceniacie ten występ siatkarzy? Oni mieli się utrzymać, nawet weszli do pierwszej rundy play-off. No właśnie, jaka cezurka tutaj?
Nasze oczekiwania zostały spełnione. Tak jak pan mówił, zespół się utrzymał i tutaj i zawodnikom i trenerowi możemy tylko podziękować. Natomiast wszystkie porównania z poprzednimi sezonami są tutaj trudne, bo i trener był inny, i rozgrywki, i kształt, i budowa zespołu odbiegała od takiego ustalonego schematu, gdzie trener Tomek Paluch budował już zespół tak naprawdę od marca. Trener Pudzianowski został trenerem tak naprawdę w czerwcu, kiedy dużo zawodników już miało podpisane kontrakty. Oparliśmy się o zawodnikach, którzy w poprzednich latach grali u nas, ale połowa zespołu pełniła role rezerwowe i jednak ten spadek jakościowy był na pewno odczuwalny. Ci zawodnicy, którzy w poprzednich latach grali czołową rolę, właśnie Wiktor Zasocki, Przemek Kępski, robili co mogli, ale to jest gra zespołowa i żeby załatać dziury w zespole, no potrzeba czasu. Zespół, tak jak mówiłem, osiągnął swoje cele, ale nie wytworzyła się w tym zespole chemia taka, której byśmy oczekiwali od zespołu akademickiego. Coś trzeba było tutaj zmieniać i według mnie takim gwarantem tych zmian, takich pozytywnych, dających energię temu zespołowi, będzie właśnie powierzenie funkcji trenera Wiktorowi Zasowskiemu, który jest tym zespołem związany od 2006 roku i zawsze był sercem i duszą tego zespołu. I ja myślę, że swoim entuzjazmem pozaraża chłopaków do tego, żeby po prostu zbudowali z tego zespół, który gra w tą akademicką siatkówkę, który się cieszy grą, który żyje, który przyciągnie też i kibiców. Nie silimy się tutaj na profesjonalne zagrania, na profesjonalny poziom, gdyż ten zespół ma funkcjonować na zasadzie takiej dobrej atmosfery i myślę, że tutaj powoli się to tak krystalizuje.
A powierzając funkcję trenera Wiktorowi Zasowskiemu, to jest troszeczkę takie zbliżenie się do tego modelu futsalistów. Młody trener, jeszcze zawodnik, też czynny człowiek sportowo. No i właśnie będący człowiekiem stąd, z tego środowiska, to jest gdzieś tam zmierzanie w kierunku tego modelu?
Tak, można by było na pewno takie porównania robić. Myślę, że taki model coachingowy, gdzie trener jest w podobnym wieku jak zawodnicy, w wielu wypadkach się sprawdzał. Zresztą w wielu klubach, nie tylko siatkówki, ale też innych dyscyplinach sportu na wyższym poziomie, no mamy do czynienia właśnie z takim połączeniem tej młodości trenerskiej, też takiego świeżego spojrzenia na daną dyscyplinę sportu, bo trzeba pamiętać, że metody bardzo szybko się teraz zmieniają. Ten przekaz merytoryczny teraz bardzo przyspieszył. Trenerzy jeżdżą na różne szkolenia.
Ja przepraszam, że wejdę słowo. Właśnie chciałem o to spytać, bo jesteśmy ośrodkiem akademickim. Bez względu na dyscyplinę, to umiejscowienie sportu gdzieś w nauce jest tutaj możliwe, bo jest wydział lekarski, prawda, jest medycyna i gdzieś to taki model chyba trochę amerykański, gdzieś na przykład przez pryzmat siatkówki umiejscowienie to gdzieś też tego sportu przy znaku równości z nauką jest możliwe?
Zdecydowanie
i pożądane?
Tak. Zdecydowanie tak. Wiem, że teraz na przykład nasi pływacy byli pod opieką pani profesor Agnieszki Łacny-Zembroń, która opiekowała się właśnie od tej strony merytorycznej podczas przygotowań do sezonu. Na pewno Uniwersytet Zielonogórski daje duże możliwości, aby tą naukę ze sportem połączyć.
Tutaj to wręcz doszło do modelowej kooperacji, gdyż Katedra Sportu i Promocji Zdrowia poszła w takim kierunku, wykorzystując bazę szkoleniową będącą w studium i w AZS-ie. I od następnego roku ruszają już specjalizacje piłki ręcznej na pierwszym stopniu kształcenia, piłki ręcznej, piłki siatkowej i pływania. I myślę, że to będzie impuls do rozwoju tych dyscyplin tutaj bardzo duży. I taki model nawiązania współpracy, gdzie wykorzystuje się potencjał środowiska, wydaje mi się, jest tutaj idealny. Nie silimy się na rozwój w dyscyplinach, gdzie trzeba będzie ściągać osoby do pracy, do kształcenia, tylko właśnie katedra zdecydowała się, wydział lekarski zdecydował się wykorzystać nasz tutaj potencjał i za co możemy być tylko wdzięczni i odpłacić po prostu dobrym szkoleniem.
No właśnie, bo to jest coś, czego inne kluby nie mają. Mocny ośrodek naukowy, jakieś testy rozmaite, budowanie tych sportowców od ich strony fizycznej. Może nie ściąganie w postaci jakichś transferów hitowych, ale wzmacnianie tego potencjału ludzkiego, który jest.
Tutaj niewątpliwie rola Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu jest ogromna. Mamy szansę na ukierunkowanie Wydziału Lekarskiego w stronę medycyny sportowej. Bardzo silne koła na Wydziale Lekarskim, na kierunku lekarskim, bardzo silne koła związane z medycyną sportową dają nam szansę, że za 3-4 lata będziemy jednym z silniejszych ośrodków, jeżeli chodzi o medycynę sportową, a im silniejszy będzie ten wydział, to jest jednak Wydział Lekarski, to jest to jest jedna z wizytówek uniwersytetu. Jeżeli ten wydział będzie silny, jeżeli wychowanie katedra sportu i promocji zdrowia będzie silna w tym wydziale, to i nam będzie dużo łatwiej pracować w AZS-ie i w studium.
Ja tylko powiem, że jako klub stanowimy też taką świetną próbkę badawczą, ponieważ mamy sportowców, tak jak powiedziałem, ponad 600 i od całkowitych amatorów po sportowców, którzy zawodowo uprawiają ten sport, bo jeżeli wspomnijmy futsalowców, to oni przecież grają i na zielonej trawie, na poziomie trzecio-czwartoligowym i na hali, tak? Można powiedzieć, że związali z tym swoje życie, więc dla każdego badacza, sam nieraz przeprowadzałem badania różnego typu, to jest doskonałe pole do tego, aby właśnie je przeprowadzić, więc tak jak pan doktor powiedział, tutaj takie połączenie tych pomysłów, które stwarza nam Uniwersytet Zielonogórski, jest niezwykle cenne i na pewno trzeba w tym kierunku pójść, aby ten sport akademicki właśnie tak rozwijać.
Piłka ręczna, awans do pierwszej ligi szczypiornistów. W fantastycznym stylu ten wspaniały mecz, zwycięski remis w Świdnicy pewnie jeszcze będzie długo wspominany przez samych zawodników. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w grudniu, czyli gdzieś na półmetku roku akademickiego, o tym, co będzie, gdy będzie awans. Czy będzie boleć głowa? Bolała ta głowa? Jak trzeba było powiedzieć, tak, wchodzimy do pierwszej ligi?
Tak, marzenia zostały spełnione, bo tak jak trener Mal mówił, że jakby oni, zawodnicy, spełniają marzenia. Trzeba pamiętać, że dzisiejszy sport to nie tylko jakby sam sukces sportowy, ale też organizacja i finanse. Zadanie przed działaczami klubu, aby zrobić wszystko, żeby ta sekcja wystartowała w pierwszej lidze. Jesteśmy właśnie w tym takim czasie takiej pracy organizacyjnej, szukania funduszy na ten start w pierwszej lidze. Jest to żmudna praca i mam nadzieję, że efekt będzie pozytywny, że spokojnie nasi zawodnicy będą mogli wystartować w tej klasie rozgrywkowej. Teraz nie chcemy za dużo o tym mówić, ponieważ już od piątku rozpoczynają się finał akademickich mistrzostw Polski w piłce ręcznej, gdzie nasza drużyna, trzeba tu jasno powiedzieć, jest jednym z faworytów tych mistrzostw. Było to piękne zwieńczenie 50-lecia naszego klubu, więc liczymy na udział doskonały w tej imprezie. Natomiast rozmowy z zawodnikami przełożyliśmy właśnie po tych mistrzostwach, które odbędą się w Warszawie w najbliższy weekend.
A procentowo budżet musi się znacząco zmienić, żeby ta przygoda pierwszoligowa trwała dłużej niż rok, i żeby sprostać tym wymaganiom, bo wiadomo, że wyjazdy są dalsze. Być może też trzeba będzie jakiś wyjazd z noclegiem zaaranżować. Więc jak to z tym budżetem jest?
Minimalnie ten budżet musi dwukrotnie wzrosnąć, tak żebyśmy mówili o takim minimalnym, nie o jakichś wysokich miejscach w czołówce pierwszej ligi, ale tak, żeby po prostu ten zespół mógł spokojnie rywalizować w pierwszej lidze.
Ireneusz Łuczek będzie trenerem szczypiornistów. Oczywiście to faktycznie się dokona po tych wspomnianych akademickich mistrzostwach Polski w Warszawie. My o tym w ubiegłym tygodniu informowaliśmy jako pierwsi. Rozmawialiśmy też z trenerem Łuczakiem. On to traktuje jako wyzwanie. Zapytałem, czy skład musi się zmienić dużo, czy znacząco, to powiedział, że musi się zmienić bardzo dużo, jeżeli chodzi o sprostanie tym pierwszoligowym wymaganiom. To o słówko o trenerze Łuczaku jeszcze, jakbym mógł prosić.
Irka, bo mogę tak powiedzieć, bo jesteśmy po imieniu, znamy się bardzo długo, jest to znany trener drużyn młodzieżowych do tej pory, który ściśle zawsze współpracował z AZS-em, teraz zdobył uprawnienia trenera ekstraklasy, nawet może prowadzić reprezentacje przecież narodowe, więc ma wszelkie
uprawnienia. Czyli jak wejdziecie, to nie ma problemu,
nie ma żadnego,
zostaje.
Tak, okay. Trener zostanie, będzie kontynuacja, nie będziemy mieli tego kłopotu, który jeszcze mieliśmy 2 lata temu, bo tak jak pan doktor powiedział, z trenerami też jest problem, zarówno w środowisku siatkówki, jak i piłki ręcznej, nie ma ich za wielu.
Chyba, że chciałoby się ściągać z zewnątrz.
Tak, ale my właśnie, tak jak pan Tomek powiedział, tego nie chcemy robić, bo chcemy konsolidować tutaj środowisko nasze, lokalne, zielonogórskie. Mamy tą uczelnię, tutaj studenci przyjeżdżają z pobliskich miejscowości, są z samej Zielonej Góry i o to chodzi, żeby to był taki naturalny etap dla tych młodych ludzi rozwoju, nie tylko sportowego, ale też osobistego, czyli tutaj też jest ważna nauka. A skoro ci trenerzy świetnie ich znają od tych grup młodzieżowych, to naturalną rzeczą, że właśnie chcemy takich trenerów, którzy są z tym środowiskiem bardzo mocno związani. A myślę, że dla trenera Łuczaka będzie to doskonałe wyzwanie, ponieważ nie prowadził jeszcze grup seniorskich, więc na pewno od razu pierwsza liga. Zobacz, zobaczymy.
No właśnie, on też to słowo wyzwanie gdzieś tam podkreślał w rozmowie z nami, a była duża burza mózgów przy wyborze trenera, bo tak jak mówiliście panowie, tutaj środowisko zielonogórskie, lokalne, to był ten zawężony dosyć, zawężone poletko, natomiast była duża burza mózgów, kłótnie może na zarządzie?
Nie, nie, od razu trener Łuczak był zdecydowanym faworytem. Przeprowadziliśmy rozmowy, od razu Rada Sekcji Piłki Ręcznej doszła do porozumienia z trenerem i tylko ustaliliśmy, że no, wszelkie takie już rozmowy z zawodnikami nastąpią właśnie po ampach. Natomiast warunki z trenerem są dogadane, plany już z tego co wiem, przygotowań też już jest opracowany. Także możemy się spotkać po ampach i już porozmawiać o szczegółach. Natomiast teraz jeszcze z naszymi studentami jedzie trener Mali, dlatego no nie chcemy za dużo o tym mówić, żeby oni się spokojnie mogli skoncentrować jeszcze z tym odchodzącym sztabem szkoleniowym właśnie na tej ważnej dla nas imprezie.
To jeszcze o tej ważnej imprezie będziemy rozmawiać w czwartek podczas godziny rektorskiej. A pan doktor Tomasz Grzybowski był zaskoczony, że piłkarze ręcznie tak poszaleli w tym roku?
Nie, tutaj to było do przewidzenia. Przychodzi do nas Alan Raczkowiak i to wiadomo, że będziemy walczyli o pierwsze miejsce. Natomiast tutaj tylko dodając do tego, co mówił pan dyrektor, my znamy skalę wyzwań, bo z piłką ręczną przeżyliśmy już wszystkie możliwe huśtawki, awanse, spadki, grę o ekstraklasę, trzecie miejsce w pierwszej lidze i spadki po roku i jesteśmy świadomi tych wyzwań i musimy się z nimi zmierzyć. To jest, piłkarze ręcznie spełnili marzenia, a my musimy teraz to włożyć w ramy organizacyjne i też nie chcemy podejmować tutaj żadnych pochopnych decyzji, rzucać słów na wiatr, ani stawiać jakichś sobie zamierzeń za wysokich, bo wiemy, jaka to jest skala problemu, ta pierwsza liga i żeby się nie powtórzył scenariusz, który już przeżywaliśmy trzykrotnie.
Czyli wejście, wyjście.
Tak, wejście, wyjście. To musimy sobie z tym poradzić.
Futsaliści teraz na tapecie. Persa Mosir AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, drużyna z najdłuższą nazwą, z no najlepszym wynikiem, bo na zaplecze ekstraklasy, pierwsza liga, grupa północna, od razu w pierwszym sezonie pierwszy, najniższy stopień podium, trzecie miejsce, fantastyczny sezon, do tego jeszcze brąz akademickich mistrzostw Polski. To jest drużyna, która teoretycznie spośród wszystkich sekcji sportowych jest najbliżej ekstraklasy, jeżeli chodzi o wykonanie planu, bo wiadomo, no najbliżej jest, bo jest w pierwszej lidze, a nie w drugiej, ale to jest drużyna, która ma największą szansę, żeby za jakiś czas reprezentować AZS w najbliższej, najwyższej klasie rozgrywkowej?
Na pewno w tym sezonie nie będziemy stawiali takiego celu, ponieważ był to pierwszy sezon. Wiadomo, że ten drugi jest sezonem najtrudniejszym i tak nawet udział w drugiej lidze pokazał, że w drugim sezonie, w tej drugiej lidze to było najgorzej. A my na pewno musimy, tak jak w przypadku innych sesji, wykonać jeszcze pracę organizacyjną, szukać ciągle funduszy ja mogę tylko o tej sekcji mówić w samych superlatywach. To jest właśnie ten model chyba, o który nam chodzi, że to są nasi studenci praktycznie w 100% lub absolwenci, czyli jeszcze niedawno byli studentami. Nie robimy żadnych zaciągów z zewnątrz. To do nas dzwonią i się pytają, czy nie mogą grać. My natomiast wszystkim odmawiamy, ponieważ nam zależy na tym, żeby właśnie nasze środowisko piłkarskie było tutaj od początku do końca reprezentowane, zarówno jeżeli chodzi o zawodników, jak i sztab szkoleniowy. Teraz Maciej Górecki właśnie dzisiaj jest w Bielsku Białej, kończy kurs UEFA, jeżeli chodzi o futsal. Zrobił też uprawnienia, jeżeli chodzi o takie nauczania akademickie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Także mam nadzieję, że to, co pan doktor powiedział, że to połączenie nauki ze sportem będzie w takich dyscyplinach jak siatkówka, piłka ręczna, ale też piłka nożne.
Obserwując Maćka Góreckiego, to jest taki model, jakbyśmy chcieli naszych absolwentów rozwijać. To zaczynał przecież od gry w piłkę, kończył tutaj wychowanie fizyczne i rozwija się i widać to po efektach zespołu i na tym nam najbardziej zależało, żeby tak się rozwijali nasi tutaj zawodnicy.
I ten wynik nieco przeczy tej maksymie, że te lubuskie to piłkarska pustynia. To jest wyjątek potwierdzający regułę, czy jak to definiować?
Tak, ja się bardzo cieszę, że tylko nasz klub oczywiście, można powiedzieć, że kolejny problem sobie w cudzysłowie wziął na barki, ale że utworzył tą sekcję futsalu, bo ja ogromny potencjał widziałem już dużo, dużo wcześniej, jeżeli chodzi o tych piłkarzy. Natomiast, no jak się okazuje, wystarczy stworzyć jakieś ramy organizacyjne i po prostu tak od zera stworzyliśmy solidną drużynę pierwszoligową, która, przypomnę, od 2 lat zdobywa medal na akademickich mistrzostwach Polski, co nie często się zdarza w różnych dyscyplinach sportu. Powtórzenie sukcesu medalowego w klasyfikacji generalnej jest naprawdę bardzo ogromnym sukcesem i nawet bardziej to cenię, ten brązowy medal teraz zdobyty, niż ten złoty rok temu, ponieważ jakby to pokazało, że ta praca ma solidne podstawy, że to nie był przypadek i my naprawdę w środowisku futsalu już zaistnieliśmy. Przypomnę tylko Puchar Polski, gdzie gdyby nie to, że musieliśmy być w 2 różnych miejscach w jednym czasie, to być może byśmy grali Final Four tych rozgrywek, a tam już naprawdę były tylko zespoły ekstra ligowe. No i przypomnę, że w lipcu będziemy reprezentowali Polskę na akademickich mistrzostwach Europy.
Udało się.
W Turcji, tak, udało się. To też wymagało ogromnego wysiłku, wielu rozmów, tak żeby ten budżet wyjazdu spiąć do końca, ale no nie mogliśmy inaczej postąpić. Naprawdę ci chłopcy zasługują na nagrodę i mam nadzieję, że tam godnie zaprezentujemy polskie środowisko akademickie. No i mam nadzieję, że też tam na tej już arenie międzynarodowej nasi futsalowcy odniosą sukces.
Mówił pan, że odbieracie telefony od futsalistów, którzy chcieliby tu grać. A czy nasi futsaliści odbierają telefony od innych klubów, które by ich chciały?
Podejrzewam, że tak, bo taka jest kolej rzeczy i trzeba powiedzieć, że po każdym sezonie ktoś od nas odchodził. Teraz z tego, co wiem, już pytałem na wszystkie możliwe sposoby, nikt takiego zamiaru odejścia nie zgłasza, więc jeżeli udałoby nam się utrzymać tę ekipę i doszedłby jeszcze ktoś nowy, a zawsze co roku dochodzi kilku piłkarzy, no to bym był niezmiernie zadowolony i uważam, że po prostu to może przynieść tylko i wyłącznie dobre efekty. No a ten wyjazd do Turcji na akademickie mistrzostwa Europy na pewno też będzie można potraktować jako taki element zbierania doświadczenia międzynarodowego i to na pewno też będzie procentowało w rozgrywkach ligowych.
Na pewno będziemy się przyglądać poczynaniom futsalistów, jeżeli chodzi o te akademickie mistrzostwa Europy. Turcja, lipiec, na pewno będzie gorąco, nie tylko w hali, ale też po prostu poza halą. A jak się sprawy mają z tenisistami stołowymi, bo oni zaczęli fantastycznie, bardzo długo w drugiej lidze grali w czołówce, później właściwie na moment stracili rezon, wypadli z playoffów i do końca grali już tylko o utrzymanie, które notabene mieli bardzo szybko zapewnione.
Tak, tam zabrakło jednego punktu, żeby się znaleźć w pierwszej czwórce, więc no, troszeczkę z takim niedosytem. Tam na podsumowaniu pan Henryk Michalak, przewodniczący Rady Sekcji, mówił właśnie o tym sezonie ligowym. Natomiast jak co roku potwierdzili swój poziom akademicki, zdobyli srebrny medal w kategorii uniwersytetów na akademickich mistrzostwach Polski. Jest to sekcja, która w mojej opinii stale się rozwija. Tam coraz więcej członków jest w tej sekcji, czyli nie tylko ci gracze na poziomie ligowym, ale też tacy, którzy sobie przychodzą i w tego tenisa stołowego lubią pograć tak amatorsko. Ja się bardzo cieszę, że właśnie też mamy przyrost tych członków amatorskich w naszym AZS-ie. Trzeba powiedzieć, że na ostatnim zarządzie też dwie sekcje, sekcja brydża sportowego i sekcja unihokeja, zgłosiły akces do tego, aby być sekcjami ligowymi, więc...
I co z nimi zrobicie?
Znowu spełnianie kolejnych marzeń. No to będzie decyzja zarządu. W drugiej połowie czerwca odbędzie się takie ostatnie spotkanie w tym roku akademickim, na którym już będziemy musieli podjąć, to znaczy zarząd będzie musiał podjąć ostateczne decyzje. Bo tak jak powiedziałem, marzenia są piękne, czasem się spełniają, czasem nie, ale potem no, jakby przychodzi realny świat i trzeba to wszystko zorganizować od początku do końca, ponieważ ta różnorodność jest niezwykle cenna. My jakby mamy taką misję właśnie klubu, żeby rozwijać to w taki sposób, aby młodzi ludzie mogli spełniać swoje zainteresowania i marzenia, ale to trzeba na pewno robić odpowiedzialnie i rozsądnie.
Panie doktorze, jest jeszcze miejsce w AZS-ie na kolejne sekcje ligowe. Brydżyści się upominają się u nich hokeiści.
My mamy za zadanie stwarzać możliwości i jak tylko możemy to robić, to robimy i to są bardzo oddolne inicjatywy. Jeżeli się zbiera grupa 30 unihokeistów, którzy biorą udział we wszystkich możliwych akcjach AZS-u promocyjnych, promujących uczelnie, którzy sami jeżdżą na zawody, no to byłoby grzechem taką grupę ludzi zawieść. A oczywiście musimy to włożyć w ramy finansowe, bo tutaj przede wszystkim to o to chodzi, ale też i organizacyjne. Jednak sala nie jest z gumy, hala na prostej, nie spełnia do końca warunków, jakie możemy zapewnić unihokejowi, a na sali na szafrana nie ma miejsca. Musimy to wszystko połączyć, pomyśleć, czekamy wtedy na decyzję samych zainteresowanych, na ile oni mogą wziąć ciężar na siebie, ale my jesteśmy do pomagania i myślę, że nasz AZS pod tym względem zawsze był tutaj otwarty na wszystkie oddolne inicjatywy. No,
pani... A ktoś się jeszcze zgłaszać zaczął też? Czy już jest linia odcięta?
To znaczy różnie to bywało. Kluczem jest masowość. I tu nie ma co, tutaj nie ma co tutaj się zastanawiać. No jeżeli się zgłasza do nas drużyna czteroosobowa, no powiedziałbym frisbee, no to wtedy trudniej się rozmawia. Natomiast jeżeli to jest 30 unihokeistów, no to po prostu to jest duża grupa ludzi młodych, którzy chcą w to uczestniczyć w tym życiu sportowym, akademickim.
Powiedzmy jeszcze o tych sekcjach uczelnianych. O nich też nie można zapomnieć. Wyjazdy na rozmaite zawody typu akademickie, Mistrzostwa Polski. Panu jest bliskie pływanie chociażby. Jak z pływakami jest na uniwersytecie?
Tak, tutaj jest poziom akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, w pływaniu jest tak wysoki, że jest to praktycznie poziom
Mistrzostw Polski.
No to prawie, ale no tak naprawdę, żeby zdobyć medal w uniwersytetach, u nas Krzysiu Morawski wybiera się wręcz na uniwersjadę i zdobywa medale jedynie w uniwersytetach. To po prostu poziom jest naprawdę wysoki. Funkcjonowanie sekcji, która była nastawiona na starty w akademickich mistrzostwach polskich, no nie do końca się spełnia, bo to muszą być trenujący zawodnicy i akurat w pływaniu, w lekkiej atletyce, które przynosiły nam zawsze dużo medali, no to bazujemy na pracy klubów Towarzystwa Pływackiego i klubu lekkoatletycznego. Natomiast to są nasi studenci, którym właśnie mamy za zadanie ułatwiać rozwój drogi kariery życiowej i ta kooperacja zawsze była tutaj fajna. Natomiast pozostałe sekcje, takie jak judo, capoeira, to są typowo sekcje amatorskie, które grupują, pozwalają nam zarazić tym sportem, aktywnością fizyczną studentów, gdzie panuje znakomita atmosfera, gdzie trenerzy i całe grupy studentów powodują, że są to zajęcia bardzo atrakcyjne. I ten rozwój wszerz naszej organizacji jest dzięki nim możliwy.
To powiedzmy może trochę o planach na przyszłość tego 50-latka, który rozpoczyna drugie półwiecze swojego istnienia. Pierwszoligowy zespół futsalistów, pierwszoligowy zespół piłkarzy ręcznych. Ja zaczynam od sekcji ligowych, bo wiadomo, że ligowe sekcje to są takie flagowe sekcje, o których się najwięcej mówi, o których najwięcej też jest zawsze najgłośniej w mediach. Jakie są plany takie ogólne AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, bo chyba nie jest najłatwiej egzystować w mieście, gdzie jest bardzo mocny klub żużlowy, świetny klub koszykarski i jeszcze tutaj, prawda, jest drużyna piłkarska, są inne kluby, no i ten AZS wielosekcyjny.
No na pewno jesteśmy klubem uczelnianym, więc ja myślę, że ten poziom pierwszoligowy to jest takim poziomem maksymalnym dla takiego klubu w takiej strukturze stowarzyszenia. zespoły ekstraligowe, to już są najczęściej spółki, prawda? I trzeba by było zmienić niejako nasz klub instytucjonalnie, w sensie prawnym, tak aby można było prowadzić działalność gospodarczą i utrzymywać te zespoły ligowe. Dlatego, no jeżeli o planach byśmy mówili na przyszły rok, to z mojej perspektywy, jeżeli by się udało utrzymać wszystkie zespoły w tych ligach, które są, no to już naprawdę by był bardzo duży sukces, ponieważ no, trzeba pamiętać, że jeszcze 3 lata temu Futsalowcy byli w drugiej lidze, Ręczni byli w drugiej lidze, zespołu siatkarek nie było, więc utrzymanie status quo w przyszłym sezonie ligowym myślę, że będzie niezwykle cenne. Natomiast taką największą proporcję rozwojową to widzę teraz dla zespołu siatkarek. Myślę, że jeżeli już miałbym
A reszta myśleć, już przy ścianie?
A reszta już chyba doszła do takiego poziomu, który jest odpowiedni i naprawdę bardzo wysoki dla klubu uczelnianego. Trzeba przypomnieć, że na gali, która była z okazji 50-lecia, no, gościliśmy tutaj akademików z całej Polski, z innych klubów i jakby podkreślali to, jak wielki jest nasz klub, jak dużo jest sekcji i na jakim poziomie rzeczywiście ligowym my utrzymujemy te sekcje. Podejrzewam, że jakby ktoś zrobił takie statystyki, to byśmy chyba byli bardzo wysoko, jeżeli chodzi o sekcje ligowe, bo tak porównuję duże uczelnie, to taki Uniwersytet Warszawski to też ma kilka sekcji właśnie na poziomie drugo- i pierwszoligowym. Także a potencjał Uniwersytetu Warszawskiego jest ogromny. Tak.
No właśnie.
Tutaj trzeba też pamiętać o celu działalności naszego stowarzyszenia. Z jednej strony jest to promocja uniwersytetu, promocja miasta i tutaj im wyższy poziom sportowy, tym na pewno to oddziaływanie promocyjne jest silniejsze. Natomiast drugim aspektem jest pomoc i kształcenie tych kadr zawodników, pomoc im w rozwoju i w kształtowaniu swoich ścieżek życiowych. I tutaj im bardziej będziemy pomagali naszym zawodnikom w zdobywaniu i wykształcenia i w zdobywaniu umiejętności, tym na pewno będzie to szło w dobrym kierunku w tych dyscyplinach, w których oni startują. Im więcej pracy znajdzie naszych zawodników, siatkarzy w szkołach, tym ta siatkówka będzie silniejsza. Tak samo dotyczy to piłkarzy ręcznych. Tam, gdzie będą te specjalizacje, uważamy, że możemy jako stowarzyszenie dać bardzo dużo całej dyscyplinie w mieście. Tu na pewno nie będziemy się ścigać, to tak łatwiej mi mówić z punktu widzenia siatkówki, z Nową Solą czy z żaganiem na kontrakty. Natomiast naszym, jak odchodzi od nas zawodnik do tamtych klubów i dzięki temu, że grał u nas, wyszkolił się, może tam zacząć zarabiać pieniądze, to przecież jest nas ogromny sukces. Jeżeli uda nam się go zatrzymać w mieście, no to sukces jest podwójny, gdyż będzie potem pracował na nas i to do nas wróci za 2-3 lata w postaci coraz lepszego na rybku, jaki będzie w tych dyscyplinach sportowych. Także tutaj cel sportowy jest ogromnie ważny, bo to jest siła promocyjna. Natomiast nam zależy bardzo na tym, żeby nasi studenci mogli zdobywać tutaj wykształcenie przede wszystkim.
Ja jeszcze do tego dodam, co powiedział pan doktor, że przecież jest ogromna grupa sportowców na wysokim poziomie, którzy nie są wprost członkami AZS-u. Swoje dyscypliny uprawiają w innych klubach. Przykład Piotra Kaliszuka, Piotra Kąwy, Marcina Skrzyneckiego. No to są przykłady sportowców, którzy biorą udział w największych imprezach światowych. Natomiast my też staramy się im pomóc właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Staramy się być z nimi w kontakcie, bo wiemy, że to są studenci i promują nie tylko swoje kluby, ale też właśnie Uniwersytet Zielonogórski, nasze miasto i nasze całe środowisko, więc oprócz tego, że utrzymujemy współpracę z nimi, no to zależy nam na tym, żeby oni się na naszym uniwersytecie bardzo dobrze czuli.
Czyli jest to taka praca organiczna, praca u podstaw, kształtowanie tych kadr, o których panowie tutaj mówiliście i budowanie tego wszystkiego od dołu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o te poszczególne sekcje AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, 50-lecie jubileusz, o tym mówiliśmy. I o tym dochodzeniu do ściany też, też mówiliśmy. I teraz pytanie, czy ten taki przydomek akademik, akademicki, bo często się mówi o AZS-ie, że to akademicy wygrali, przegrali i tak dalej, czy czasami w rozmowach z potencjalnymi sponsorami pokutuje jeszcze gdzieś tam, że ten akademicki to znaczy gdzieś tam może bardziej pejoratywnie, trochę gorszy? Czy już zdążyliście, panowie, wypracować tę markę, że właśnie wręcz przeciwnie?
My jesteśmy po wielu, naprawdę wielu rozmowach z potencjalnymi sponsorami i tutaj to są trudne rozmowy, dlatego że jak no tak nam jeden ze sponsorów powiedział, no jak ja wejdę z wami w kooperację, to ile ja więcej sprzedam. To są trudne relacje, trzeba ludziom mówić, że to jest rozwój w całą kulturę.
Taki mecenat bardziej, tak?
Tak, bardziej mecenat. Natomiast mecenat, my szukamy bardziej mecenasów niż sponsorów, gdyż rozmawiamy przede wszystkim z ludźmi, którzy są z naszego środowiska, którzy kończyli uniwersytet, politechnikę, WSP, którzy widzą potrzebę rozwoju szerokiego ruchu sportowego akademickiego. Oczywiście tak jak ktoś już wchodzi do pierwszej ligi, tak jak on teraz ma szansę, piłka ręczna, no to już się potencjał promocyjny
zwiększa.
Tak, i potencjał promocyjny wykorzystują też i futsalowcy. I wtedy rzeczywiście można już śmiało z otwartą głową iść do każdej instytucji z prośbą z misją o nawiązanie współpracy. Natomiast, no mówię, naszym głównym celem jest ta jednak szerokość pracy ze studentami i dopiero jak ten aspekt działalności będzie spełniony, no to wtedy możemy mówić o tym rozwoju promocyjnym sportu wyczynowego.
Jacyś mecenasi na horyzoncie są?
Tak, no. Tak jak pan doktor powiedział, my cały czas prowadzimy rozmowy. Dla mnie akademicki to jest powód do dumy, ponieważ no to jakby świadczy o tym, że pracujemy z ludźmi młodymi, którzy się rozwijają, którzy też ze sportem gdzieś połączyli swoją młodość.
Ale pewnie spotkał się pan niejednokrotnie, że akademicki to taki półprofesjonalny, może niekoniecznie właśnie profesjonalny, i trzeba było te mity obalać.
Tak, no jest to na pewno jakaś szufladka, którą trzeba gdzieś przezwyciężyć, ale ja nie wiem, czy ona nie ma jakichś podstaw, bo przecież tych zespołów akademickich za dużo nie ma na poziomie ekstraligowym. One oczywiście są, natomiast trzeba pamiętać, że one już jakby z AZS-em nie mają wiele wspólnego.
No
często to nazwy sponsorów są na pierwszym miejscu, gdzieś ten AZS jest na szarym końcu, te godło AZS-u jest przerabiane.
Właściwie to chyba na palcach
kolory.
Jednej ręki można liczyć. No, AZS,
tak,
Politechnika Warszawska, tak, ale to też już pewnie inne struktury.
Trudno już mówić o stowarzyszeniach, gdzie AZS jest właściwie jednym tylko z wspólników w spółce.
I powiem tak, że AZS też jako organizacja jakby globalna, no ogólnopolska, no też jakby no bardzo stara się dbać o to, żeby jednak te AZS-y były w swojej strukturze, bo trzeba pamiętać, no jeżeli podpisuje się z zawodnikami kontrakty milionowe, i podpisuje to AZS, to może dotyczyć całej organizacji. I mamy takie przypadki klubów ekstraligowych, zawodowych, które niestety powodują, że kłopoty ma AZS jako cała organizacja, prawda? Więc tutaj trzeba bardzo na to uważać, bo jakby zawodowstwo nie może zabijać tej akademickości, tej właśnie młodości, o której mówiłem. Naszą misją, naszej organizacji Akademickiego Związku Sportowego jest ta młodość pełna pasji, czyli po prostu to zdanie chyba wszystko wyraża, czyli my stwarzamy warunki, staramy się zarazić tych młodych ludzi, jeżeli oni już są zarażeni tym sportem, staramy się stwarzać warunki do tego, aby te pasje rozwijali. I nie możemy tego zatracić, bo tak jak życie pokazuje, bardzo łatwo postawić na jedną dyscyplinę sportu, ale bardzo często w tych uczelniach już ten sport akademicki jest zamykany na kłódkę i studenci przychodzą i nie mogą uczestniczyć w żadnych zajęciach, ponieważ hale są zajęte przez zawodowców, którzy przyjechali z innych miast i praktycznie tych możliwości wtedy dla tych studentów nie ma.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Kończymy ostatnią szatnię akademików w tym sezonie. Marek Lemański, dyrektor klubu.
Dziękuję bardzo.
Doktor Tomasz Grzybowski.
Dziękuję.
Z nimi podsumowaliśmy rok akademicki sportowo, oczywiście 2016-2017. Marcin Krzywicki, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.